antenie witamy doktora Leszka Pietrzaka, historyka, byłego pracownika Urzędu Ochrony Państwa, byłego pracownika Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Przełom na Ukrainie. Janukowicz ogłosił przedterminowe wybory, a my wracamy do tych wydarzeń, które miały miejsce u naszego sąsiada. Wciąż pytamy o przyczynę tej zaistniałej sytuacji, no i dalsze konsekwencje dla tej części Europy.
No więc właśnie w tej chwili na Ukrainie spełnia się ten czarny scenariusz, który można było już zakładać jesienią, gdy miała miejsce ta pierwsza fala protestów. No mówię, ta decyzja Janukowycza, jakby ją nie analizować, to wydaje się, że ona nie uspokoi tych emocji na Ukrainie, jakie zostały wyzwolone w ostatnich dniach. To będzie bardzo trudno, aby te rany zagoiły się. Pamięć o tych ofiarach, które zginęły w czasie ostatnich wydarzeń. Mogą się jeszcze wyzwolić nowe emocje. Ja powiem tak, ja dzisiaj zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że niezależnie od tego, jak ten proces potoczy się dalej, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, kto wygra nowe wybory, to wydaje mi się, że Ukraina dalej będzie pogrążona w takim swoistym politycznym chaosie dwóch stron, a być może nawet więcej, wykluczających się nawzajem, wykluczających swoje racje. Trudno będzie tutaj osiągnąć jakiś spokój, jakąś stabilizację tego kraju. Ja myślę, że to życie polityczne Ukrainy będzie nadal ogniskowane silnymi konfliktami. To naturalnie będzie miało wpływ na relacje zarówno z Rosją, jak i Unią Europejską. No myślę, że aspiracje Ukrainy, które były aspiracje polityczne do przynależności w Unii Europejskiej, one na razie są na najbliższe lata przekreślone. Być może, że to się za jakiś czas zacznie zmieniać, no ale mówię, potrzeba naprawdę sporo czasu, żeby ta sytuacja na Ukrainie zaczęła się trochę stabilizować. Czy ta decyzja dzisiejsza o nowych wyborach, ona w zasadniczym stopniu uspokoi trochę sytuację na Ukrainie? No, być może. Trudno jest dzisiaj wyrokować, jak to rzeczywiście się potoczy. Ale nie należy również wykluczać tego, że mogą pojawić się tutaj jakieś działania prowokacyjne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Na ten konflikt trzeba patrzeć przez pryzmat pewnej walki interesów i tutaj głównie interesy Federacji Rosyjskiej z jednej strony, która wydaje się rozgrywać tą sytuację, i z drugiej strony oczywiście interesy przede wszystkim Niemiec, no bo Władimir Kliczko, partia UDAR, no to jest partia, która korzysta z pewnej pomocy doradczej strony niemieckiej. A więc tutaj w tej sytuacji na Ukrainie jest zderzenie jak gdyby interesów dwóch stron, czyli Niemiec i Federacji Rosyjskiej i Rosji. No my patrzymy na tą sytuację z niepokojem, bo to najbliższy nasz sąsiad. Tak na dobrą sprawę po stronie polskiej jest wyczekiwanie. Nikt nie wysunął żadnego planu działania, konkretnego planu działania. Nikt nie przedstawił jakiegoś pomysłu, co zrobić, co Polska mogłaby zrobić, aby przyczynić się do ustabilizowania sytuacji na Ukrainie. Ja myślę, że jednak te scenariusze o ewentualnym rozpadzie Ukrainy, one są przedwczesne. Te scenariusze kreowała przede wszystkim Rosja. Robiła to już w 2009 roku, jeszcze gdy prezydentem był Wiktor Juszczenko. Już wtedy Rosja inspirowała w różnych europejskich mediach różne scenariusze rozpadu Ukrainy. Ja myślę, że ten scenariusz takiego szybkiego rozpadu Ukrainy jest jeszcze przedwczesny.
Panie doktorze, zastanawiając się i pytając jako analityka, już rozmawialiśmy na temat, komu zależy na słabej Ukrainie, komu zależałoby na mocnej Ukrainie. Pamiętamy te rozmowy w ramach też aktualności dnia, jeszcze gdy nie było tak mocnego konfliktu, gdy nie doszło do przelewu krwi. Natomiast baczny obserwator Ukrainy niejednokrotnie zastanawiał się nad całym takim ruchem bardzo mocno nacjonalistycznym, upamiętniającym UN-UPA, upamiętniającym Banderę. Teraz pojawiają się głosy, że to było wszystko sponsorowane i to wcale za niemałe pieniądze. Czy taki scenariusz jest możliwy? Bo jeżeli tak było, to nie możemy liczyć na to, że będzie spokój na Ukrainie, że tam dąży się do rozwiązań pokojowych, gdyby państwa zachodnie czy organizacje państw zachodnich tutaj kontrolowały, czy też inspirowały ten wewnętrzny konflikt na Ukrainie?
No więc właśnie, ruch nacjonalistyczny. Na dobrą sprawę, ten ruch nacjonalistyczny, on miał taką naturalną pożywkę. Pamiętajmy, że Ukraina to jest państwo, które w zasadzie od początku było podzielone, była mowa o tych dwóch Ukrainach. Ale wyobraźmy sobie, że Ukraina jest to państwo, które de facto jest chyba jedynym w Europie państwem, który nie ma własnej historii. Tą historię próbowało pisać, robiło nawet wiele w tym aspekcie, ale nie ma wspólnej historii. Weźmy chociaż II wojnę światową. Mamy różne narracje na samej Ukrainie na ten temat. Jedni uważają, że przejawem ukraińskiego patriotyzmu, ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej była walka Ukraińców w szeregach Armii Czerwonej. Inni uważają, że jest ona, że w szeregach UPA, czyli to jest ta nacjonalistyczna narracja. One się de facto nawzajem wykluczają ze sobą. No i mówię, ta sytuacja, że nie ma jednej wspólnej wersji narodowej historii, ona jest pewną pożywką dla ruchów nacjonalistycznych. One w zasadzie pokazuje, że UPA to jest ta jedyna słuszna tradycja walki niepodległościowej Ukraińców. O to funkcjonują. Na ile działalność nacjonalistycznych organizacji na Ukrainie była inspirowana, trudno jest to ocenić. To jest bardzo ciekawy problem. W zasadzie niewiele na ten temat mówiono i niewiele na ten temat pisano. Być może, że część tych organizacji nacjonalistycznych w jakimś stopniu bezpośrednio lub pośrednio była sponsorowana przez władze Federacji Rosyjskiej. Pytanie dzisiaj takie, jak rozwinąć ten nacjonalistyczny nurt, jaką on będzie miał pozycję dalej na ukraińskiej scenie politycznej. Tego dzisiaj do końca nie wiemy, ale możemy jedynie tak hipotetycznie założyć, że te wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, one mogą zostać wykorzystane przez ruchy nacjonalistyczne. One mogą być przedstawiane jako to kolejny etap walki o ukraińską suwerenność, o ukraińską niepodległość od czasów II wojny światowej. Pytanie jest jeszcze takie, na ile, jaki będzie stosunek władz Federacji Rosyjskiej wobec ukraińskich ruchów nacjonalistycznych. To będzie zależało przede wszystkim od tego, kto przejmie władzę na Ukrainie, jaka partia, jaka opcja polityczna. Jeśli do władzy na Ukrainie dojdą siły polityczne bardziej nakierowane na marsz w kierunku Unii Europejskiej, a więc i bardziej z dystansem do Rosji, do Federacji Rosyjskiej, można założyć, że Rosjanie mogą zechcieć wspierać ukraińskie ruchy nacjonalistyczne. Tak bym dzisiaj mógł postawić taką hipotezę. Jak będzie to w praktyce, zobaczymy.
Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. W ostatnich dniach, no zwłaszcza wczoraj, przedwczoraj, byliśmy świadkami, przynajmniej z mojego punktu widzenia i obserwującego relacje mediów mainstreamowych. Miałem wrażenie, że do oceny sytuacji na Ukrainie, jakżeż tragicznej, bo giną ludzie, byli brani politycy, którzy bądź co bądź w Polsce odpowiadają za podtrzymanie tego systemu nowo komunistycznego, prawda? Czy to były prezydent, czy jakiś taki ruch osoby związane z postkomuną? Czy to nie jest jakiś znak, że stanowisko, przynajmniej to mediów zachodnich, którymi są media polskie, to jest stanowisko podtrzymujące jakby i biorące w komentarzach do komentarzy ludzi, którzy chcą podtrzymać i przez te ostatnie 20 lat podtrzymują silny związek Polski z Rosją, ciągnie ich do Moskwy.
No więc właśnie tutaj mamy niejako takie dwa spojrzenia w Polsce. Znaczy, z jednej strony mieliśmy tą opcję, to spojrzenie, które reprezentował między innymi świętej pamięci Lech Kaczyński, czyli opcji wspierania pewnych procesów demokratycznych na Ukrainie, wspierania pewnych sił demokratycznych na Ukrainie. Więc Ukraina miała mieć bardzo ważne miejsce w polskim geopolitycznym myśleniu. Miała być tym krajem takim zaporowym przeciwko Rosji, przeciwko Federacji Rosyjskiej. To była taka czynna polityka. I z drugiej strony mamy tą politykę, która de facto jest w jakimś stopniu też wypadkową tego sposobu widzenia Ukrainy w Unii Europejskiej, a więc całkowitej bierności, nieangażowania się w sprawy Ukrainy, chociażby po to, żeby nie drażnić Rosją, zakładania, że Ukraińcy rozwiążą sami swoje problemy, zupełnie nie przyjmowania tego, że jeśli tak założymy, to te problemy Ukrainy bardziej będzie rozwiązywała Rosja niż sama Ukraina. I to są jak gdyby dwa takie diametralnie odmienne spojrzenia. Tak rzeczywiście było. Ostatnie wydarzenia były najczęściej komentowane przez przedstawicieli tej drugiej opcji, którzy to przedstawiciele podkreślali, że musimy patrzeć na Ukrainę, obserwować tylko to, co się tam dzieje, że tak naprawdę Ukraina musi sama rozwiązać swoje problemy. No i tyle. Ja myślę, że to jest całkowicie takie błędne myślenie, bo tak jak powiedziałem, jeśli my przyjmiemy takie założenie, że Ukraińcy muszą sami rozwiązać swoje problemy, to w rzeczywistości, w praktyce będzie tak, że te problemy Ukrainy będzie rozgrywała Rosja, będzie rozgrywał Putin i tak na dobrą sprawę o przyszłości Ukrainy będzie bardziej decydowała Rosja niż sama Ukraina. Tak można by to rzeczywiście określić. Ale tak jak powiedziałem, ja śledząc te wszystkie wystąpienia różnych ludzi z jednej drugiej opcji, ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek przedstawił jakiś taki jasny, spójny plan działania dla Ukrainy. Plan, który byłby oczywiście dla Polski. Co powinniśmy zrobić wobec Ukrainy w takiej sytuacji, tu i teraz. Ja tego jeszcze nie zauważyłem.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Również naszymi, szczęść Boże, naszym Państwa gościem w aktualnościach dnia, dr Leszek Pietrzak, historyk, były pracownik Urzędu Ochrony Państwa, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego.